Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy gorąco widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, temat wcześniej już zapowiadany, sprawy Polski i Polaków. W naszym studiu bardzo serdecznie witam pana Joachima Brudzińskiego, wicemarszałka Sejmu. Witam serdecznie, panie marszałku.
Szczęść Boże, witam.
I jest gość następny, pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Drodzy panowie, sprawy Polski i Polaków nas interesują. Mówimy o tym, że Polska się odbudowuje. Mówimy o tym, że Polska liczy na nową zmianę. Tak o tym wszyscy jesteśmy przekonani. Natomiast są na przykład jakieś media opozycyjne, które wykorzystują teraz sytuację, że dużo jest nowego i mówią, że państwo polskie się rozpada. Jak panowie, to oczywiście to jest śmiechu warte, ale trzeba nam może teraz powiedzieć, udowodnić jeszcze, że tak nie jest, że państwo polskie się wzmacnia. Bardzo prosimy.
Myślę, że gdyby ten dowód polegał na tym, że będą o tym mówić politycy, którzy dzisiaj, w których rękach dzisiaj spoczywa odpowiedzialność za państwo, to byłby to dowód mało wiarygodny. Ale ja myślę, że każdy z naszych telewidzów może odczuć te zmiany w swoich budżetach domowych. Może odczuć te zmiany w tym wszystkim, co nas otacza dookoła. Spór jest niezwykle intensywny, spór polityczny, który ma miejsce w naszym kraju po podwójnych wygranych wyborach, bo według naszych głównych konkurentów, tak jak ojciec tutaj powiedział, tych, którzy najczęściej, czy to inspirują te media opozycyjne, czy też występują na łamach tychże mediów.
Bo podsuwają im takie
To mają dosyć specyficzne pojęcie demokracji, bo otóż według nich demokracja polega na tym, że w Polsce może rządzić każdy, kto uzyska większość parlamentarną czy rządową, z jednym zastrzeżeniem, że nie może to być Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli ci Polacy, którzy zagłosowali na nas, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, wskazali właśnie naszą formację, no to wtedy podnosi się krzyk, że państwo się rozpada. Na czym to rozpadanie ma polegać? Na tym, że minister Błaszczak każdym dniem swojej pracy wzmacnia polską policję, straż graniczną, służby mundurowe, że minister Antoni Macierewicz odbudowuje nie tylko potencjał militarny naszej armii, ale przede wszystkim przywraca dumę i honor polskiemu oficerowi, polskiemu mundurowi, że pani premier Beata Szydło jako premier polskiego rządu zapowiada w kampanii, czyli wtedy jeszcze jako kandydatka na premiera, zapowiada w kampanii, że z chwilą wygrania przez Prawo i Sprawiedliwość każda rodzina, która ma więcej niż jedno dziecko, a te rodziny, które mają niski dochód, od pierwszego dziecka otrzyma 500 zł na każde dziecko i to jest realizowane. Jeżeli to na tym ma polegać rozpad naszego państwa, to tak, rozpada się jak domek z kart ta konstrukcja, którą od 25 lat środowiska liberalne budowały. A budowały to na takiej zasadzie tanio sprzedać, tanio się pozbyć, zlikwidować, co słyszeliśmy przez te wszystkie lata. Za drogo, nie opłaca się, posterunki policji likwidować, Pocztę Polską likwidować, połączenia komunikacyjne likwidować, polskich armatorów likwidować, polskich rybaków nazwać kłusownikami, zlikwidować polskie stocznie. Wtedy był rozkwit rzekomo państwa, a dzisiaj jak próbujemy to odbudowywać, jeszcze jeden przykład, żeby daleko nie szukać. No, oczywiście dla mnie jako posła ziemi zachodniopomorskiej i Szczecina tematy związane z branżą morską są najbliższe sercu, ale nie dalej jak kilka dni temu pan minister Krzysztof Tchórzewski wspólnie z panią premier Beatą Szydło podpisali porozumienie dające szansę na uratowanie polskiego górnictwa. Czyli sprawy idą do przodu, a ten krzyk, ten jazgot, przepraszam za takie określenie, który rozlega, myśmy to już przerabiali w latach 2005-2007. On ma na celu jedno, wzbudzić wśród Polaków taki stan takiego rozedrgania, że coś złego, strasznego się dzieje, że tak ojciec powiedział, że państwo się rozpada. Wpleść w to wszystko, jeszcze wynieść to wszystko na zewnątrz. Zainspirować Parlament Europejski. Zainspirować lewackie i lewicowe media. No, przy znacznym współudziale tych mediów tutaj również w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego. No ale cóż, mówiliśmy w kampanii, damy radę. I tak naprawdę jest. Damy radę.
Czy można powiedzieć, że panowie jako politycy są już mądrzejsi od tamten etap, prawda, tamte lata?
No oczywiście.
I teraz już nie dacie się, że tak powiem, oszukać i zastraszyć, bo to jest tutaj ciekawe, no
mamy też dzięki...
Na presja się ma tworzyć.
Mamy też pewien komfort, nie ukrywamy, dzięki, za co nigdy dosyć podziękowań, wyborcom, tych, którzy z państwa, którzy być może nas oglądają i którzy na nas głosowali. Otóż dzisiaj ten rząd jest rządem jednolitym, w sensie zaplecza politycznego. Jest to rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli unikamy tych wszystkich czasami karczemnych i gorszących sytuacji, jakie miały miejsce, kiedy mieliśmy bardzo trudną koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Teraz mamy pełną władzę, ale i pełną odpowiedzialność. Mamy pełną świadomość tego, że jeżeli nie zrealizujemy naszych obietnic, to już przy okazji kolejnych wyborów Polacy nam podziękują.
A co na to pan minister
Mariusz? To jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby zaplecze parlamentarne stanowiło większość, która pozwoli na przeprowadzanie zmian w naszym kraju. A że te zmiany były oczekiwane, świadczy o tym wynik wyborów z 25 października ubiegłego roku. W porównaniu z sytuacją sprzed 11 lat, właśnie mamy stabilną większość w Sejmie, a więc projekty ustaw są przyjmowane przez parlament, chociażby 500 zł plus. To ustawa, która została przez parlament przyjęta, przez pana prezydenta podpisana. I to jest też bardzo charakterystyczne. Totalna opozycja, która wszystko neguje, która wszystko podważa, która mówi, że toczy wojnę z nami, która próbuje anarchizować i ustawiać przeciwko rządowi samorządy. Te samorządy, które są zdominowane przez PO. Chodzi mi o uchwały poszczególnych rad. Nawet w wielu województwach. W województwie kujawsko-pomorskim Rada Miasta Bydgoszczy taką uchwałę podjęła w sprawie stosowania się do stanowisk Trybunału Konstytucyjnego, które nie są podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem. A więc to jest próba wprowadzenia anarchii w Polsce. Ale to niezwykle jest ważne, że w parlament jednoznacznie w tej sprawie się wypowiada. Większość parlamentarna jednoznacznie w tej sprawie się wypowiada. Nasi przeciwnicy, ci zakodowani na nie, mieli świadomość tego, że mogą przegrać wybory. Stąd ich pomysł na to, żeby Trybunał Konstytucyjny wykorzystać jako formę blokady przy tych zmianach. Bo wyobraźmy sobie, gdyby Trybunał Konstytucyjny był w takim składzie, w którym tak go wymyślono, że jest zdominowany przez przedstawicieli, przez wybranych sędziów przez poprzednią koalicję PO-PSL. Przecież sytuacja była taka, 15 na 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 14 miało być wybranych przez poprzednią koalicję rządzącą, przez poprzedni układ władzy. Co by to oznaczało? Może projekt ustawy, który został przyjęty przez Sejm, przez Senat, podpisany przez pana prezydenta, chodzi mi o ustawę 500 zł plus, zapewne zostałby przez Trybunał Konstytucyjny uchylony. A jako niezgodny z konstytucją. Na jakiej podstawie? No, pewnie by powiedzieli, że każde dziecko, również pierwsze dziecko, powinno otrzymywać 500 zł plus, 500 zł miesięcznie. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to było przedstawiane przez opozycję. Otóż najpierw PO mówiła, że nie, to jest niemożliwe, bo nie ma pieniędzy w budżecie. A potem, kiedy już w Sejmie ten projekt ustawy był omawiany, to mówiła, no trzeba na każde dziecko, czyli nie liczą się z możliwościami budżetu, tak? Bo z jednej strony mówią, że jest to zbyt drogo, to kosztuje, a z drugiej strony mówią, że no trzeba jeszcze te koszty powiększyć. To świadczy o tym, że mówią dlatego, że są nastawieni przeciw, że nie są konstruktywni, że nie mają woli, ale także pewnie wiedzy, żeby przedstawiać inne rozwiązania. Jeszcze jeden przykład. Otóż po 100 dniach rządów Donalda Tuska Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło podsumowanie tych 100 dni. To było taki kongres merytoryczny, w którym mówiliśmy, co należy zrobić, jak należy zrobić. Tymczasem dzisiejsza opozycja po 100 dniach rządów pani premier Beaty Szydło zupełnie była bezradna. Powiedziała, że wszystko źle, wszystko nie, Wszystko jest kwestionowane, wszystko jest podważane. I w sytuacji, w której nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, musi odbudowywać te instytucje państwowe. Otóż jeden z moich poprzedników w rządzie Donalda Tuska, minister Sienkiewicz, oficjalnie mówił oczywiście co innego, ale nieoficjalnie, na taśmach prawdy, powiedział, że państwo jest tylko teoretyczne. I to oni doprowadzili do takiego stanu. To my odbudowujemy instytucje państwowe.
Zbieracie te kamieni?
Dlatego, że instytucje państwowe muszą stać na straży swobód obywatelskich, na straży również prawa, muszą stać na straży tych dążeń, które mają obywatele. I trzeba to wszystko odbudowywać. Na przykład policja. Policja, niezwykle istotna służba. A właśnie ja w rozmowie z komendantem głównym policji położyłem nacisk na sprawę zasadniczą. Należy odbudować etos służby w policji. Stąd konkretne przykłady. Kiedy policjanci reagują poza formalnym czasem swojej pracy. A były takie przykłady w Rybniku, ostatnio w Ząbkach pod Warszawą. Wtedy ci policjanci powinni być nagradzani, powinni być stawiani za wzór. To jest zadanie ministra spraw wewnętrznych.
Czy to jest sytuacja, kiedy są na przykład nie w mundurze, tak?
Tak, kiedy są po godzinach pracy.
Po godzinach pracy.
Ale widzą, że dochodzi do kradzieży, czy dochodzi do rozboju i reagują.
Naturalnie.
I reagują. No bo na tym polega służba, że również poza formalnymi godzinami pracy funkcjonariusz powinien reagować, kiedy widzi, że dzieje się krzywda. Takie postawy należy wyróżniać, takie postawy należy doceniać. I to jest moje zadanie. Tak, natomiast ci, którzy się sprzeniewierzają zasadom służby, powinni odchodzić z policji. I to też jest zasada, którą stanowczo wprowadzam.
Drodzy panowie, jeszcze takie zagadnienie jak te ostatnie nagrania odkryte. Rozmowa między Pawłem Grasiem a Janem Kulczykiem. Okej, ja to zrobię tak jak z Ciech. Prawdopodobnie wygląda na to, że mam od Karpińskiego, że jest okej. I tu pada też Morze Czarne, pada nazwisko tego kantora. Mówimy stary, tobie się popsuje rurociąg, on wygląda, że stary. Ja wiem, jak to zrobić z kolegami. To z ostatniego programu, pana tutaj dziennikarza, ale czyli co, to jest, jakby powiedzieć, dalsze odcinki tego dramatu, sytuacja w Polsce.
Ojciec, na wstępie pytając nas, przytaczając tutaj te
rozmowy,
zarzuty, ale pod adresem Prawa i Sprawiedliwości naszych oponentów, i tu głównie też tych właśnie najbliższych przyjaciół, pana Grasia, pana Tuska, pana Schetyny, czyli tych, którzy dzisiaj mówią o sobie, że są opozycją totalną, jak mówił minister Błaszczak, że wypowiadają wojnę Prawu i Sprawiedliwości. I mówią, państwo się rozpada pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Rozpada się dlatego, że minister Błaszczak przywraca etos polskiej policji. To już co przywoływałem tutaj, że każdy z ministrów bardzo ciężko pracuje. Natomiast tu mamy, jak w soczewce, w tym jednym zdaniu, które ojciec przytoczył, jak wyglądało państwo pod rządami tej, co to mówiąc wprost, bez obowiązku, sitwy. Przecież to była sitwa. Jak inaczej określić ludzi, którzy gdzieś po jakichś restauracjach, żeby
nie powiedzieć... Pałacach Sobańskich akurat.
Czy rozrywali to sukno Rzeczpospolitej, jakby przywołując tutaj Sienkiewicza i Radziwiła, jak traktowali Rzeczpospolitą właśnie jak sukno, które należy wyrywać. I zwalnianie redaktorów naczelnych gazet, którzy byli krytyczni wobec ówczesnej władzy. I to jeszcze sięganie po pomoc za granicę. Angela Merkel, jak nie, no to niech Kulczyk wykorzysta swoje wpływy w Niemczech, żeby pozbyć się dziennikarza, który ośmielił się coś tam krytycznie o tej władzy napisać. Była taka sytuacja, rozmawiałem z jednym z dyplomatów bardzo ważnego, bardzo poważnego państwa i z moimi kolegami z kierownictwa, z prezydium Sejmu i zadaliśmy mu pytanie. Przecież mieliście świadomość, mówiliśmy wtedy jako opozycja o tym, co się w państwie polskim działo. Nie było reakcji świata zachodniego. Nie było reakcji Waszyngtonu, Berlina, Paryża, Brukseli. A dzisiaj? Dzisiaj podnosi się taki krzyk, jakby rzeczywiście w państwie coś się działo. A co się dzieje? A no dzieje się to, że prezydentem jest głęboko wierzący i praktykujący katolik, że premierem jest głęboko wierząca i praktykująca katoliczka, że ludzie nie wstydzą się, ludzie na stanowiskach ministerialnych nie wstydzą się znaku krzyża, nie wstydzą się swojej wiary i w liberalnych, żeby nie powiedzieć lewackich mediach Europy Zachodniej podnosi się krzyk, że coś złego dzieje się z demokracją w Polsce. A cóż złego się dzieje? Cóż złego się dzieje ponad to, że rzeczywiście chcemy traktować poważnie słowo, które daliśmy Polakom i poważnie chcemy wzmacniać państwo, wzmacniać polską gospodarkę i skończyć z jednym, jakże charakterystycznym od początku lat 90. działaniem, że wszystkie kolejne tąpnięcia gospodarcze, kryzysy, to były kryzysy, z których wychodzono po grzbiecie i po kieszeni najuboższych emerytów, rencistów, osób bezrobotnych. Zawsze co było najłatwiej? Zlikwidować zakład pracy, obciąć, sprzedać tanio. Tylko dziwnym trafem później rosły fortuny takich oligarchów jak ci, do których ministrowie rządu Rzeczpospolitej meldowali się jak lokaje po to, żeby załatwiać
spółek,
swoje.
Którzy odchodzili po roku czasu 6 milionów.
Oczywiście.
Odprawa, prawda?
Dzisiaj mówią i mówi to niestety jedna z najbardziej rozczarowujących postaci polskiej polityki, jaką jest pan Kukiz, że rzekomo Prawo i Sprawiedliwość dokonuje skoku na spółki Skarbu Państwa. Otóż odpowiadam.
Nie robiąc konkursów też.
Tak, otóż odpowiadam. Tak, trzeba to robić i robimy to i będziemy to robić. Dlaczego, ojcze, i dlaczego, szanowni państwo? Podam przykład jednego prezesa, jednej spółek Skarbu Państwa, zarządu właśnie tej Sitwy. Jego dochody były na poziomie, nie przesłyszycie się, szanowni państwo, 300 tysięcy złotych miesięcznie. 300 tysięcy złotych miesięcznie. Na służbową kartę wydał w czasie, kiedy był tymże prezesem, 1,5 miliona złotych. Nie przesłyszeliście się państwo. 1,5 miliona złotych. Podlegli mu dyrektorzy, których mianował.
Departamentów, tak.
Na karty, służbowe karty. W tym wypadku chodzi tutaj o dyrektorki. Wiecie, wie drogi ojcze, co robiły? Wybierały pieniądze i poprawiały sobie biust. Dokonywały operacji plastycznych.
W ramach pieniędzy spółek
Skarbu Państwa. I dlatego dokonujemy tych zmian. Bo jego następca, który przyszedł, nie będzie już zarabiał 300 tysięcy złotych, tylko będzie zarabiał w zależności od tego, jakie wyniki finansowe będzie miała spółka.
Któryś tam zamówił złotego Mercedesa. Też słyszałem, że miał być tylko ten kolor. Złoty.
I teraz trudno się dziwić, szanowni państwo, że podnosi się taki wrzask i taki krzyk. Nie. No bo po pierwsze, mają pieniądze, mieli taki wór, do którego mogli sięgać i się opłacać po różnego rodzaju agencjach PR-owych, marketingowych, wykupywać różnego rodzaju ogłoszenia w prasie, kupować sobie przychylność, kreować się na rzekomo znakomitych menadżerów nie do zastąpienia, po czym okazuje się, co? Że przychodzą ludzie, którzy sobie świetnie dają radę za godne pieniądze.
Stwierdzają, że spółka ma straty, prawda?
Spółka ma straty.
Nie ma zysków.
I spółka ma straty. Oczywiście.
Generować w tym
i
czasie.
Jaki był pomysł na to? Do samego końca ich władzy robili wszystko, żeby posprzedawać, żeby zlikwidować. Daleko szukać. Polska Żegluga Bałtycka z Kołobrzegu, polski armator. Do samego końca trwała walka poprzednich ministrów skarbu, żeby sprzedać, żeby sprywatyzować, bo się nie opłaca, bo za drogo. Dzisiaj ta jedna firma dzięki tytanicznej pracy załogi jest gotowa odbudować swój potencjał i flotę. Chcą zamówić 8 promów, które mogą być wybudowane w polskich stoczniach, które to stocznie też były do zaorania, bo się nic w Polsce nie opłacało. No to krzyczą teraz, no bo skończyło się złodziejstwo.
Państwo się rozpada, bo nie zrobimy tak jak z Ciechem, tak jak Ciech.
No tak, bo nie zrobimy tak jak z Ciechem.
Jak to zrobię, tak jak Ciech, prawda?
Czyli
udało się jednak.
No właśnie, to jest sprawa,
panie ministrze, tak.
Sprawa nadużyć, czy wyjaśnienia tych wszystkich afer, które są związane z ostatnimi latami rządów koalicji PO-PSL. Przecież afera Amber Gold, afera stoczniowa, afera, która związana jest z informatyką. Afera goniła aferę.
Tak, takie było powiedzenie wtedy.
Tak, i to wszystko trzeba oczywiście wyjaśnić. W tej rozmowie także pada, oprócz tego, o czym mówił pan marszałek Brudziński, oprócz tego faktu, że rozmawiają na temat zmiany redaktora naczelnego jednej z gazet codziennych.
Która źle pisze o koalicji, prawda?
O rządzie ówczesnym, rządzie Donalda Tuska. I okazuje się, że po 6 tygodniach bodajże zmienia się redaktor naczelny tej gazety.
Czyli dało
radę. Więcej. Nowy redaktor naczelny ma takiego nadzorcę albo kogoś w formie doradcy, który patrzy na to, co się dzieje w redakcji. I jeszcze kiedy dodamy do tego fakt, że jest to gazeta, której właścicielem jest obcy kapitał, niemiecki kapitał, no to proszę Państwa, jakie są warunki funkcjonowania demokracji w Polsce? Ci, którzy dziś są w opozycji, mówią, że demokracja jest zagrożona. Czy to oznacza, że oni chcą powrotu do tych właśnie standardów z Bantustanu, o jakich mogliśmy się teraz dowiedzieć dzięki temu, że ujawnione zostały taśmy prawdy?
Ja niczego nie potrzebuję, tylko taki parasol polityczny, że to jest okej. Okay. Tak mówi już nieżyjący, prawda, miliarder polski, więc to jest właśnie to uzdrawianie rzeczywistości.
Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości koncentruje się na czym? Koncentrujemy się na tym, żeby wspierać rodziny. Stąd ten flagowy nasz program 500 zł plus. Dziś była konferencja prasowa pani minister Rafalskiej. Już ponad 2 miliony wniosków zostało złożone.
2 miliony rodzin się.
2 miliony rodzin,
zwało,
tak.
Prawda?
Jakie są zadania tego programu? A więc program ma charakter demograficzny. Chodzi o wsparcie dla tych, którzy mają dzieci. Chodzi o to również, to jest drugie zadanie tego programu, żeby rodziny najuboższe wyrwać z biedy. Bo dziś bardzo często jest tak, że dzieci żyją w biedzie. I to jest zadanie, które sobie postawiliśmy i my takie zadanie realizujemy. My się nie koncentrujemy na tej klasie uprzywilejowanych. Jest w Polsce taka grupa panująca od początku III Rzeczypospolitej. To jest takie połączenie części elit postsolidarnościowych z częścią elit postkomunistycznych. I chociaż zmieniały się rządy, oprócz rządu premiera Jana Olszewskiego, oprócz rządów Prawa i Sprawiedliwości, to było to samo. Oprócz tych rządów właśnie premiera Jana Olszewskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości, wszystko było to samo, tylko szyld był inny. I jakie zawiedzenie ze strony ludzi, na przykład AWS. Jak zawiódł AWS ludzi, którzy pokładali nadzieję w tym, że będzie wtedy zmiana. Okazało się, że rządził kto? Leszek Balcerowicz, rządziła Unia Wolności. A więc rządzili ci, którzy najpierw nazywali się Unią Demokratyczną, potem Unią Wolności.
Kongresem Liberalną.
Tak, ostatnio nazywali się PO, a teraz próbują sobie nową szalupę stworzyć, bo PO traci poparcie, to widać w sondażach. No i stworzyli partię N z kropką, no ale to jest emanacja tego samego, co przerabialiśmy przez tyle lat.
Do potęgi
N. Prezydenci jeszcze tak. Prezydenci, którzy napisali taki list, który ma zamiast tonować od prezydentów, byłych prezydentów, oczekiwalibyśmy raczej tonowania nastrojów. Nie, wręcz przeciwnie.
W ojczyźnie był pokój, spokój.
Tak, żeby zadeklarowali, że są gotowi do rozmowy, do zastanowienia wspólnego nad problemami, jakie przychodzi nam rozwiązywać. Nie, tu jest atak. Tu jest wręcz podkręcanie nastrojów i to też jest bardzo charakterystyczne. Przecież niektórzy z nas głosowali na Lecha Wałęsę, mieli nadzieję, że będzie zmiana, okazało się, że tej zmiany nie było, że oprócz rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy kilka takich przykładów ludzi, którzy szli do wyborów pod hasłem zmiany, a potem, kiedy wybory wygrali, tej zmiany nie realizowali. My zmianę, dobrą zmianę zrealizujemy.
Właśnie. Drodzy panowie, w ramach jeszcze tych spraw Polski chodzi o imigrację, która migrantów, którzy do nas chcą przyjść, czy nie chcą przyjść. Pan minister był ostatnio na spotkaniu takim szczególnym.
Tydzień temu byłem na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej. No i po raz kolejny pojawia się projekt Komisji Europejskiej, żeby przyjąć zasadę relokacji uchodźców, stałej relokacji uchodźców. Na czym to miałoby polegać? Otóż na tym, że Unia Europejska rozdziela ludzi, którzy napływają do Europy, do poszczególnych państw. Poprzedni rząd koalicji PO-PSL, zgodził się we wrześniu ubiegłego roku. W związku z tym teoretycznie mamy przyjąć 11 tysięcy ludzi. Czy to są uchodźcy? Wygląda na to, że to są migranci z Bliskiego Wschodu.
No właśnie, nazwa, ale jak to przyjąć? Znaczy obojętnie w jednym miesiącu, w jednym tygodniu?
W ciągu dwóch lat. Taką zgodę rząd koalicji PO-PSL wyraził we wrześniu ubiegłego roku. To jest nasze stanowisko. Ja takie stanowisko prezentuję konsekwentnie. Mówię w ten sposób, że taki mechanizm relokacji przyciąga kolejne fale migrantów z Bliskiego Wschodu. To jest działanie, które spowoduje jeszcze pogłębienie kryzysu, a nie rozwiązanie kryzysu. Premier Jarosław Kaczyński we wrześniu ubiegłego roku na dodatkowym posiedzeniu Sejmu mówił, uchodźcom oczywiście pomagać potrzeba. Jest to zasadne. Ale po pierwsze, kto jest uchodźcą? No więc ten, kto ze swojego państwa ucieka przed skutkami wojny. No i uchodźcom trzeba pomagać w miejscu, w którym są uchodźcami, a nie migrantami ekonomicznymi. A więc w Turcji, w Jordanii, w Libanie są obozy dla uchodźców i tam należy naszą pomoc kierować, a nie otwierać drzwi do Europy, bo ten konflikt tylko się powiększa. I jeszcze zasada druga, którą też zaprezentowałem na ostatnim posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Otóż Polska wspiera wysiłki w uszczelnieniu granic zewnętrznych Unii. Wczoraj w Lubaniu, w województwie dolnośląskim, byłem na spotkaniu z grupą 30 strażników granicznych, polskich strażników granicznych, którzy na życzenie rządu Macedonii wyjadą do Macedonii. Macedonia jest poza Unią Europejską, no ale jest na szlaku migracji ludzi z Bliskiego Wschodu, żeby uszczelnić granice. Zadeklarowałem także w Komisji Europejskiej, że jesteśmy w stanie zwiększyć ten kontyngent, który w Grecji zajmowałby się właśnie uszczelnieniem granicy. 60 strażników granicznych, 40 funkcjonariuszy policji, 20 ekspertów z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. I to są skuteczne działania, to są właściwe działania. Ja podkreślam to bardzo mocno i stanowczo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na jakiekolwiek rozwiązania, które by zagroziły bezpieczeństwu Polski i Polaków. Widzimy, co się dzieje na zachodzie Europy. Pamiętamy o zamachach w Paryżu, o zamachach w Brukseli. Mamy świadomość tego, że w miastach na zachodzie Europy są dzielnice, do których nie wchodzi policja z danego państwa, w których rządzą prawa inne niż w tym państwie. I my nie dopuścimy do powtórzenia tego, co dzieje się na zachodzie Europy. A nasi poprzednicy z koalicji PO-PSL właśnie zgodzili się na to, żeby dopuścić do takiej sytuacji. W imię czego? Ja stawiam taką tezę, że w imię sukcesu osobistego Donalda Tuska. Bo dla nich najważniejsze było to, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. Dla nich najważniejsze były te stanowiska, tak? A zapomnieli o interesach Polski i Polaków.
Panie marszałku, jako czwarta osoba w państwie...
Aż tak o cię zwyliczył.
Tak liczę. Czy piąta. A chodzi mi o uspokojenie tutaj nastrojów naszych, bo przedstawia się również pana prezesa Kaczyńskiego jako taki saper z workiem dynamitu, który chodzi i patrzy, gdzie tu mógłby coś podłożyć, żeby zrobić jakiś, prawda, wybuch. Tak jest też przedstawiany przez niektórych, że ciągle szuka powodów do jakichś tam, prawda, zburzeń. Nawet się nazywa panią premier Szydło, że jest traktowana jako premier zderzak. Czy coś takiego zagraża, powiedzmy, teraz PiS-owi, przez to koalicji?
Po pierwsze, drogi ojcze, atakuje się tego, kto jest dla tego tak zwanego establishmentu, a mówiąc wprost, w wielu obszarach z tu zwykłej sitwy, tak, groźnym. Zagrożenie. Więc się atakuje Jarosława Kaczyńskiego. Próbuje się tu przeciwstawiać Jarosławowi Kaczyńskiemu jednych czy drugich polityków, czy nawet tak obraźliwy sposób określając panią premier. Więc przede wszystkim do szanownych telewidzów się zwracam. No, jest oczywistym, że gdyby nie Jarosław Kaczyński, to po pierwsze pan prezydent Andrzej Duda nie byłby prezydentem, bo to Jarosław Kaczyński przeprowadził Prawo i Sprawiedliwość przez ten okres takiego frontalnego ataku. To Jarosław Kaczyński wskazał Andrzeja Dudę jako kandydata. To on w końcu potrafił swoje oczywiste ambicje jako lider partii powściągnąć i powiedzieć, że tym kandydatem na prezydenta będzie Andrzej Duda.
A kiedy prezydentem Andrzej Duda został, no to Jarosław Kaczyński zgodnie z prawdą na łamach z jednego z tygodników powiedział, że dzisiaj prezydentem autonomicznym, niezależnym jest Andrzej Duda. No i podniósł się krzyk, no jakiś konflikt do ludzi. Bo najpierw było tak, że prezydent to pacynka w rękach Jarosława Kaczyńskiego, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, no ludzie, jest prezydentem, na ramiona którego spoczywa odpowiedzialność, chce być autonomiczny, musi być autonomiczny, to siłą rzeczy jest politykiem absolutnie niezależnym, jest pierwszą osobą w państwie. Tak samo przecież oczywistym jest, że nie byłoby tego sukcesu w wyborach parlamentarnych, tego zjednoczenia prawicy. Przecież wszyscy wiemy, jak nasi kiedyś koledzy partyjni, później kiedy, jak to się mówi, potocznie poszli na swoje, założyli własne partie, próbowali budować się na ataku, takim czasami bardzo personalnym, nieładnym, wobec Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby Jarosław Kaczyński był taką postacią, jaką ojciec tutaj przywołał w tych kreacjach, to czy kiedykolwiek wyciągnąłby rękę do Zbigniewa Ziobro, wyciągnąłby rękę do Jarosława Gowina, a jednak potrafił zjednoczyć prawicę, potrafił doprowadzić do tego, że dzisiaj jest rząd Prawa i Sprawiedliwości i po raz kolejny, w sposób naturalny, jako prezes największej partii potrafił powiedzieć nie. Kandydatem na premiera będzie pani prezes Beata Szydło. I po wyborach prezesem Rady Ministrów została prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Tylko kiedy Jarosław Kaczyński z punktu widzenia takiej oczywistej, politologicznej oczywistości mówi, że rząd musi podlegać ocenie, że praca rządu musi być monitorowana, musi być, nie możemy usiąść na laurach i ogłosić sukcesu. No to znowu podnosi się krzyk. Traktuje jak zderzaków, traktuje niepoważnie. No proszę mi wskazać...
Staniszkis tak określiła, cytuję, tak może mam z pamięci, ale że ma zobowiązanie jedno, konsolidacja PiS, a nie, prawda, troska o państwo.
No,
ale
gdyby nie konsolidował, Prawa i Sprawiedliwości, to już po Prawie Sprawiedliwości byśmy dawno zapomnieli.
Czyli to nie jest zarzut, tylko zaleta.
No ja to odbieram jako komplement. Być może niekoniecznie zgodnie z intencją pani profesor, która występując na naszych konwencjach, kiedy byliśmy w opozycji, udzielając poparcia, za co jestem jej szczerze wdzięczny, mówiła dokładnie to, o czym dzisiaj mówi Jarosław Kaczyński, że trzeba przyspieszyć. No, my nie utożsamiamy interesu Prawa i Sprawiedliwości z interesem państwa, ale dla interesu państwa Jarosław Kaczyński od 25 lat jako polityk ponosi tego również określone koszta. Takich niesprawiedliwych ocen, takiego niesprawiedliwego ataku. No ale kogo się atakuje? Kogoś, kto jest skuteczny. Kogo się boją? Kogoś, kto nie będzie na czworakach łaził przed salonami brukselskimi czy berlińskimi dla zaszczytów, tylko będzie twardo stawał w interesie Polski, państwa polskiego. I to trzeba.
Pan Szegrasz uspokaja, wszystko jest jak należy, te relacje, wszystkie.
Panie, drogi ojcze i szanowni państwo, mogę powtórzyć za naszym liderem Jarosławem Kaczyńskim, że wtedy będzie wszystko w porządku, wtedy będzie w państwie spokój, jeżeli zostanie przywrócona elementarna sprawiedliwość i elementarny porządek, jeżeli w polskich rodzinach będzie bezpieczeństwo socjalne, jeżeli emeryt nie będzie się obawiał tego, że mu zabraknie pod koniec miesiąca na leki albo na jedzenie, albo na energię elektryczną. Wtedy będzie porządek i spokój w naszym państwie, jeżeli rodzice będą wiedzieć, że decydując się na kolejne dziecko, będą mogli w warunkach godnych to dziecko utrzymać. A człowiek wychodzący do pracy nie będzie obawiał się, że za miesiąc tej pracy nie będzie miał, bo mu za bezdurno i za bezcen sprzedają zakład pracy. Przed nami jeszcze olbrzymi wysiłek i olbrzymie zadania. A to, że będziemy atakowani, a to, że będą tego typu wrzutki, a to przerabialiśmy to już w latach 2005-2007. Z punktu widzenia gospodarczego był to bardzo dobry czas dla Polski. Ale stworzono takie wrażenie, że to coś strasznego się w państwie dzieje. Próbuje się robić tak samo teraz. Krzyk, wrzask, nawet od faszystów nas wyzywają, od nazistów nas wyzywają.
Właśnie to jest jeden wielki plus, że jest prawica zjednoczona i ona kieruje. Ona
A kto zjednoczył Jarosław Kaczyński? Dlatego jest takim obiektem ataku.
Drodzy Państwo, już pora teraz, żeby zaprosić naszych telewidzów i słuchaczy do spotkania z naszymi gośćmi. Ja przypomnę numery telefonów, które po przerwniku muzycznym będą już czynne, więc zapraszamy. Polska Północna 657-0011. Widzimy to na ekranach. Polska Południowa 657-0012. Zagranica 657-0013. 657-0014. Rozmawiamy sprawy Polski i Polaków. Za chwilę już czekamy na telefony.
paskie skrzydła, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą Polską chorągwią nadziei, co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polską wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Przed mroźnym wiatrem, co wieje ze wschodu, przed wiatrem kłamstwa, co z zachodu,
Sprawy Polski Polaków rozmawiamy, przyjmujemy telefony. Kto jest teraz z nami? Witamy.
Szczęść Boże, kłania się Dariusz Lublin.
Szczęść Boże, witamy panie Dariuszu.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gości w studiu i wszystkich, którzy nas teraz słuchają. No i tak chciałem retrospektywnie trochę powiedzieć, że jakie te losy naszej tej biednej Polski są, no takie dosyć wyboiste, bo ja powiem szczerze, no sam też na przykład kiedyś głosowałem na takiego pana z wąsami z Gdańska. No i teraz powiem szczerze, że no co najmniej by mu za przeproszeniem w cztery litery coś tam zrobił nogą. Także wystarczy, że na przykład zagłosujemy na, jak to się okazuje, jak jest ważne głosowanie. Jak tego człowieka, na którego głosujemy, musimy poznać, no na wylot, albo jeszcze, no można powiedzieć, więcej. Bo niestety te błędne wybory na nas się tak mszczą, że Polska jest później rozkradana, dzielona, rozdzierana i wszystko, całe cierpienie narodu czasami się sprowadza do tej śmiesznej rzeczy wrzucenia niewłaściwego głosu na niewłaściwą osobę. Także mam nadzieję, że w końcu te dzieje Polski jakoś teraz się wyprostują, że nastanie ta przysłowiowa sprawiedliwość w Polsce. I na przykład pierwsze, co bym prosił, że można zrobić, to na przykład wyrównać tym oprawcom, co przykładowo mordowali żołnierzy niezłomnych, a jeszcze żyją, żeby no, chociaż taka sprawiedliwość nastąpiła, żeby no, no może nie zrównać im ze świadczeniami tych, których oni katowali, bo mogliby po prostu no, nie przeżyć tego, no ale tak przynajmniej częściowo im wyrównać, a z tego, co im odebrać, dodać tym właśnie, którzy cierpią, którzy często ledwo koniec z końcem wiążą i po prostu, no, że tak można powiedzieć, my im zawdzięczamy to, że Polska taka jest i że ten duch narodu jednak zakwit, jak to się mówi, obumarł przez jakiś czas, a w końcu zakwit i miejmy nadzieję, że Pan Bóg i Matka Boska będzie nam błogosławić. Rozumiem, i będzie wszystko dobrze.
Natury ogólne, dziękujemy Panu, ale możemy się odnieść, prawda, Panie Marszałku, Panie Ministrze. Nie było pytania konkretnego, chociaż tu bym powiedział, było apel o frekwencję w wyborach, bo wybory są nigdy, ważną rzeczą.
Nigdy dosyć mobilizacji. Oczywiście ja też no, jakby daleki jestem tutaj od tego, żeby namawiać kogokolwiek do tego, żeby naszych oponentów, czy tych, którzy nas próbują krytykować, traktować tak, jak tutaj zostało to wyrażone. Nie, wystarczy, że będziemy mogli liczyć na Państwa głosy w wyborach, że zasłużymy sobie na to, naszą ciężką pracą, żeby przy okazji kolejnych wyborów zepsuć humor nie tylko temu panu z wąsami, jak pan powiedział, ale i tym wszystkim, którzy będąc kiedyś w komitecie honorowym poprzedniego prezydenta, a dzisiaj na różnego rodzaju salonach artystycznych wyrażają swoje oburzenie, czy też rzekomy strach, że demokracja jest zagrożona. Powtórzę już to, co mówiłem. Według tego tak zwanego establishmentu, czy tych, którzy pełnymi garściami z tego stołu czerpali dzięki takiej, a nie innej polityce, demokracja w państwie jest wtedy, kiedy rządzą oni, kiedy rządzą ci, dzięki którym mogą garnąć pełnymi garściami, a kiedy naród decyduje inaczej, no to już nie jest demokracja, tylko jest dyktatura, totalitaryzm. Otóż chcę powiedzieć jedno. Nic w Polsce demokracji nie grozi. Najlepszym przykładem tego, jak są organizowane demonstracje przeciwko naszemu rządowi. To, co robią wtedy funkcjonariusze podlegli ministrowi Błaszczakowi, dbają, żeby tym, którzy protestują przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, rządowi pani premier Beaty Szydło, demonstrują nawet, co już jest no, totalnym, można powiedzieć, upadkiem jakichkolwiek reguł przyzwoitości, demonstrują pod domem, prywatnym domem Jarosława Kaczyńskiego, krzycząc o jego rzekomej dyktaturze. To, co robią funkcjonariusze podlegli, tak jak już powiedziałem ministrowi Błaszczakowi, chronią ich, żeby im włos z głowy nie spadł. Chciałbym ich chętnie zapytać, czy mieliby w sobie taką odwagę, żeby pójść, nie wiem, pod dom Kim Il-sena w Korei, bo czasami się tak porównuje tutaj, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości to reżim jak w Korei Północnej. Czy mieliby odwagę pójść pod dom, nie wiem, pierwszego sekretarza partii w Chinach, czy nawet mieliby odwagę prezydenta Putina, tak, i krzyczeć o dyktaturze, o tym. Tutaj włos z głowy im nie spada, są chronieni, a jak to wyglądało w czasach rządów rzekomo ludzi miłujących demokrację i wartości liberalne rządów Platformy Obywatelskiej? Przypomnijcie sobie, szanowni państwo, prowokacje typu spalona budka pod ambasadą rosyjską, jak z tych nagrań innych dowiadywaliśmy się, to wszystko było rzekomo inspirowane. Przypomnijcie sobie państwo, jak traktowano uczestników Marszu Niepodległości, jak policja ich traktowała. W końcu przypomnijcie sobie państwo tych, którzy próbują nas pouczać o tym, jak powinna wyglądać demokracja, mam na myśli naszych zachodnich sąsiadów, jak traktowano demonstrantów w Lipsku, w innych miastach, którzy protestowali przeciwko polityce multikulti i napływowi do Niemiec uchodźców. Zimą polewano ich wodą z policyjnych polewaczek. No, co by się działo w Europie, w świecie, gdyby demonstrujących rzekomo obrońców komitetu czy tam Korpusu Obrony Demokracji służby podległe ministrowi Błaszczakowi potraktowały zimną wodę.
Jakiś szwadron policji.
No to tak, to ja myślę, tutaj marszałek Brudziński powiedział o tym, żeby poszli pod te domy. Ja myślę, Kim Il-sena czy tam innych towarzyszy partyjnych z byłego systemu. Kiedy im się przyglądam, to mam takie wrażenie, że oni z chęcią pod te domy by poszli, ale...
Bić brawo,
tak, tak, z jakimś entuzjazmem.
Panie ministrze, przepraszam, wejdę w słowo, ale warto wejść do internetu, ci, którzy z Państwa mają, i poszukać takich zdjęć, filmów z pochodów pierwszomajowych. Ci wszyscy, którzy dzisiaj idą na czele pochodu Korpusu Obrony, czy Komitetu Obrony Demokracji, mam na myśli artystów, aktorów, autorytetów, reżyserów, są uwiecznieni na tych kronikach filmowych, jak rzucają goździki pierwszemu sekretarzowi Edwardowi Gierkowi, jak go oklaskują.
Filmowe kroniki filmowe.
Tak, zaznaczone. Filmowej kroniki filmowej. A dzisiaj te same osoby, dokładnie te same osoby idą na czele Korpusu Obrony Demokracji i mówią, że będą protestować, żeby Jarosław Kaczyński Polski z Europy nie wyprowadził. Kiedyś klaskali tym z Moskwy, a dzisiaj próbują straszyć Polaków, że my będziemy Polskę z Unii Europejskiej
wyprowadzać.
Przepraszam,
bo
tutaj wszedłem.
Pan minister zbuduje brezę kartuską, jak na razie nie słyszałem.
To jakieś oni niestworzone historie wymyślają i opowiadają. Dlaczego tak się dzieje? No, ze względu na to, o czym mówił marszałek Brudziński, ale też ze względu na to, że my traktujemy wszystkich w sposób jednakowy. To znaczy chcemy stworzyć warunki do tego, żeby najlepsi, na przykład najlepsi artyści otrzymywali wsparcie, a nie ci, którzy są w tym układzie władzy, którzy są blisko, bo się zasłużyli temu układowi władzy. Jeszcze w czasach PRL-u też byli bardzo wysoko usytuowani. I oni ciągle tak byli blisko.
Prosta sprawa. Jedna pani artystka ma swój teatr, chodziła na kawę dawniej do żony prezydenta Komorowskiego. No i teraz płacze, bo 10% na ten teatr otrzymała jako podział, prawda,
dóbr,
a nie 100%.
Ale to mówimy teraz o artystach, ale weźmy na przykład banki. Podatek bankowy wprowadziliśmy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził podatek bankowy. Mówiliśmy w poprzednim wystąpieniu o ograniczeniu wynagrodzeń w radach nadzorczych, w spółkach Skarbu Państwa. Tak, to trzeba zrobić, dlatego że no, nie może być sytuacji, w której bogaci się oligarchia, która panuje w państwie. Demokracja jest tylko rytuałem, bo i tak jak na kogokolwiek głosy oddamy, to zwyciężą ci sami, bo inne szyldy mają i zmiany nie będzie. I my doprowadziliśmy do przełomu. To niewątpliwie jest przełom. Stąd ta wścieklizna, stąd te ataki. Oni zarzucają nam, co nam narzucają? Zarzucają, że my realizujemy program wyborczy, nasz program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, który naród zaakceptował.
Wygra, prawda? Nie liczyli na waszą wygraną. Tak
oni uważali, że nawet jeżeli wygramy, to i tak nie będziemy naszego programu realizować. Nie, my konsekwentnie będziemy realizować nasz program. I właśnie człowiekiem, który jest gwarancją tego, że my zrealizujemy nasz program, jest premier Jarosław Kaczyński. Rzeczywiście, kiedy śledzimy jego działalność polityczną, zarówno w opozycyjną w czasach PRL-u, jak i w III Rzeczypospolitej, zawsze był konsekwentny. Zawsze był konsekwentny i dzięki premierowi Kaczyńskiemu stanowimy rzeczywiście jedność, która zrealizuje ten program, jaki został przez naród wybrany.
Ale właściwie niektórzy nazywają go naczelnikiem państwa, ale ja mówię, czemu nie? To przecież jeżeli porównać do marszałka Piłsudskiego,
ale to już było omawiane, to są różne takie ataki, natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że dzięki premierowi Kaczyńskiemu jest Zjednoczona Prawica, dzięki premierowi Kaczyńskiemu
tak
realizujemy nasz program. Zresztą nasz program powstał właśnie dzięki panu premierowi Kaczyńskiemu. Ileś z tych pomysłów, chociażby pomysł 500 zł plus, to też jest pomysł premiera Kaczyńskiego. No więc te ataki mają na celu rozchwiać opinię publiczną, pokazać, że coś dzieje się złego, ściągnąć nam na głowę instytucje Unii Europejskiej. Oni się odwołują do państw naszych sąsiadów.
Kontrolerów.
Przecież zauważmy, jeżeli znamy historię, znamy historię naszego kraju, to zawsze kończyło się jak najgorzej. Jeżeli pewna grupa polityczna w Polsce odwoływała się do wsparcia sąsiadów, to zawsze kończyło się jak najgorzej. Jeszcze nasz słuchacz i telewizor mówił o tej sprawiedliwości. Tak, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest przygotowany projekt ustawy obniżającej uposażenia byłym SB-kom.
Jest to w planie, także panie Dariuszu, niech pan będzie spokojny. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Kto z nami jest? Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Mówię Eugeniusz z Warszawy.
Witamy panie Eugeniuszu.
Ja mam pytanie, korzystając z okazji, że jest pan minister Błaszczak i tutaj jest mowa o przywracaniu godności policji i tak dalej, to mam pytanie do pana ministra Błaszczaka. Jak to jest, że komendant stołeczną policji pełni obowiązki człowiek, który odpowiadał za antyterrorystów, którzy robili zadymy na pochodach, znaczy 11 listopada na marszach niepodległości. Z Wydziałem Prewencji w Komendzie Stołecznej kieruje wnuczek generała Ciastonia, chyba nazwisko znane, i który no, po prostu mówi do swoich podwładnych, że jeszcze przyjdzie czerwony wietrzyk zawieje i z pisowcami oni się będą rozprawiali. To tyle miałbym tylko.
Panie Eugeniuszu, dziękujemy. Ja nie wiem, jak można zweryfikować.
Panie Eugeniuszu, w policji służy 100 tysięcy funkcjonariuszy. Zmiany w policji są głębokie, bardzo głębokie. Jeszcze nie ma komendanta stołecznego policji. Pełni obowiązki rzeczywiście oficer. Będzie nowy komendant stołeczny policji. Ja byłem atakowany przez tą totalną opozycję za to, że głębokie zmiany przeprowadziłem w policji. Przecież był wniosek o wotum nieufności wobec mnie. Dlaczego? No dlatego, że zmiany zostały głębokie przeprowadzone. Ale proszę zauważyć, że to wszystko wymaga czasu. To nie jest tak, że jednym pstryknięciem zaraz wszystko naprawimy. Mówię o powrocie do etosu służby, jestem w tym konsekwentny. Zauważam funkcjonariuszy, którzy poza godzinami pracy reagują. Ze służby odchodzą ci, którzy się sprzeniewierzają służbie. Ale no proszę dać trochę czasu, żeby to wszystko, co zostało przez 8 lat, więcej, no, przez 8 lat. 8 to są ostatnie 8 lat. Zasadę, jaką wprowadziłem, na przykład zasada. Dowódcą w policji nie może być oficer, który przystąpił do MO. No, dlatego, że upłynęło, wcześniej mówiono, że nie ma doświadczonych, kompetentnych, wykształconych oficerów w policji. Upłynęło już 26 lat, ponad 26 lat od 89 roku. Niewątpliwie są tacy oficerowie i ja na takich oficerów stawiam. I to oni spowodują, że policja będzie właśnie służbą. Zresztą, kiedy popatrzymy na badania, to mamy tu taki dobry obraz policji, chociaż on oczywiście różny jest w różnych miejscach, ale to jest mój cel, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Na przykład odtwarzam zlikwidowane posterunki policji, zlikwidowane w czasie rządów koalicji PO-PSL. 418 posterunków, czyli ponad połowę z istniejących zlikwidowano przez te 8 lat. Ale odtwarzam te posterunki w sposób metodyczny. Nie dlatego, że mam takie wyobrażenia, tylko dlatego, że rozmawiam z ludźmi. Mapa bezpieczeństwa to jest nasz program. W ramach mapy bezpieczeństwa odbyło się ponad 11 tysięcy spotkań. W tych spotkaniach uczestniczyło ponad 200 tysięcy ludzi. To były spotkania organizowane przez policję, z samorządami, z organizacjami społecznymi. Uczulamy, żeby obywatele nie obawiali się zadzwonić, żeby wiedzieli, do kogo mają zadzwonić, do dzielnicowego. Kolejny nasz program to właśnie dzielnicowi. W Polsce jest prawie 8 tysięcy dzielnicowych. To funkcjonariusze, którzy powinni być doskonale znani przez ludzi mieszkających w określonym osiedlu. To jest tak, że oni właśnie powinni być tą skrzynką kontaktową, do której zwracają się wszyscy ci, którzy widzą, że dzieje się coś złego. To jest cały proces. Ja jestem konsekwentny, jeżeli chodzi o zmianę, dobrą zmianę w policji. I dowodem na to, że ta zmiana jest przeprowadzana, są ataki na mnie. Jest wniosek o wotum nieufności.
I właśnie to jest jeden z działów, bo jeszcze Straż Graniczna, jeszcze...
Oczywiście,
mamy...
jeszcze Straż Pożarna, tak. Biuro Ochrony Rządu. To są instytucje, które wszystkie muszą być odbudowane.
Koordynowane.
Właśnie z wartościami.
W jednym kierunku.
Bo to nie jest zwykła praca. Żeby być funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej, czy funkcjonariuszem Straży Pożarnej, czy Biura Ochrony Rządu, trzeba coś więcej niż tylko to, że chce się zarabiać jakieś określone pieniądze. To jest właśnie służba. I w związku z tym to musi być katalog wartości, na których osadzony jest sposób funkcjonowania.
A niektórzy słyszą słowo wartość, już się wspinają wewnętrznie, że wartość to oznacza, że coś będę musiał, prawda, być...
Ale wiem, wartości są podstawą.
To
święty Jan Paweł II mówił o tym, że demokracja pozbawiona wartości zmienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm. I do tego właśnie zmierzali ci, którzy Polską rządzili przez ostatnie 8 lat, bo oni przecież walczyli z wartościami.
I ta naskórkowość, że gdzie był potrzebny Kościół, to się pojawiali, prawda, bo warto zaprosić jakiegoś tam prałata, biskupa, żeby pokropił, poświęcił coś, bo to jest minę odbierane, prawda?
Ale o tym, jakimi wartościami się kierowali, w życiu słyszeliśmy na taśmach prawdy.
To była tylko część.
To była prawda.
Część prawdy o prawdzie.
O tym, czym oni się kierowali.
Tak. Drodzy Państwo, kolejne telefony przed nami, bo już... Do końca programu niedaleko. Bardzo prosimy. Jest ktoś z nami? Halo, halo. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto mówi?
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i panów ministrów.
Witamy.
I chylę czoła przed rządem teraźniejszym, przed premierem Kaczyńskim. I boleję bardzo nad tym, że tak jakoś, nie wiem, 1/3 tej Polski nie rozumie tego pana Kaczyńskiego i tych wszystkich was, co jesteście przy sterze i chcecie tą straszną klęskę Polski naprawić. Życzę wam dużo, dużo siły. I niech krzyż Pana Jezusa z Wami będzie i Wam pomaga.
Pani Wando, mamy informację, że Pani jest z Niemiec, tak? Mieszka
tak,
Pani. A
tak.
Ile już lat można widzieć dla ciekawości?
No nie, to tak proszę ojca, jedna Wanda nie chciała Niemca, to ojciec zna tą legendę.
Tak, tak, skończyło
się, a taka
nie.
Wanda poszła do pracy.
Aha,
za chlebem. W Niemczech.
Za chlebem. Rozumiemy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Pani Wando. Wszystkiego dobrego, bo pytałem, czy Pani jest jak niedługo, to może jest szansa, że wróci, bo jak już dłużej się jest trudniej zostawić tam
oczywiście
swoje życie.
Ja chciałbym bardzo serdecznie za te miłe słowa pod naszym adresem podziękować, ale też powiedzieć, że aż tak bardzo znowu nie ma potrzeby nas tutaj żałować czy nad nami się użalać. No, niebezpiecznie byłoby wtedy rzeczywiście, gdyby 100% ludzi nas miało popierać. Na tym polega demokracja, że argumentami i wiarygodnością trzeba zdobywać większość. My te argumenty i tę wiarygodność mieliśmy, wygraliśmy wybory. To, że jest opozycja, my w przeciwieństwie do naszych konkurentów nie mówimy, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. To nie kto inny jak Donald Tusk mówił, że jego podstawowym, głównym celem jest niedopuszczenie nigdy wtedy opozycji Prawa i Sprawiedliwości do władzy, a właściwie likwidacji Prawa i Sprawiedliwości. My mówimy, że mamy świadomość tego, że wszystko w rękach Polaków, że wszystko w rękach szanownych państwa, że jeżeli ciężką pracą zasłużymy sobie na państwa poparcie, jeżeli zrealizujemy to, co wszystkim Polakom obiecywaliśmy, to wtedy będzie kolejna kadencja i będzie szansa na to, żeby kolejne sprawy, naszym zdaniem dobre dla Polski, rozwiązywać. Nie mamy za złe, bo na tym polega, tak jak powiedziałem, demokracja, że się nas krytykuje tam, gdzie być może czasami popełniamy, a nawet na pewno, jak każdy, ludzie błędy. Natomiast nie będzie naszej zgody na to, jak słusznie zauważył pan minister, żebyśmy akceptowali anarchię w imię walki totalnej, w imię tej opozycji totalnej, jak mówią nasi konkurenci, próbuje się dzisiaj w naszym państwie doprowadzić do anarchii, do postawienia jednych instytucji, jednego człowieka ponad prawem. Jeżeli słyszymy, tak jak w wypadku prezesa, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że to on jest ostateczną instancją prawną, że jego orzeczenia wygłoszone są, chociaż konstytucja stanowi jako żywo zupełnie inaczej, no to nawet ten krzyk, żeby nie powiedzieć jazgot, dobiegający z Brukseli czy z Berlina nas nie przestraszy, bo my chcemy stać na straży obowiązującego w Polsce prawa, obowiązującej w Polsce konstytucji. A to, że będą krzyczeć, że będą takie próby, o jakich tutaj była mowa, no cóż, no jesteśmy politykami, mamy twardą skórę, poradzimy sobie z tym. A mój lepszy przykład to to, jak brutalnie, grubiańsko przez 25 lat traktowany był nasz lider, Jarosław Kaczyński. Nie oszczędzono nawet jego chorej mamy. Nie oszczędzano jego świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego brata, kiedy pełnił urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Ba, z osoby wykształconej, z profesora pracy, prawa pracy, z byłego ministra sprawiedliwości, byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli, byłego wieloletniego parlamentarzystę. Czyniono człowieka zupełnie innego niż był naprawdę.
Po śmierci, bo wszyscy się dziwili.
Tak, że nagle znaleziono piękne zdjęcia jego, małżonki, więc jesteśmy przyzwyczajeni do takiego ataku. My się tutaj nie przychodzimy, dziękując za zaproszenie ojca redaktora, żalić przed państwem, mówić, oj, jak nam ciężko, jak nas atakują. A niech sobie atakują. My wiemy jedno.
Macie cel i zadania.
Mamy cel, mamy zadania, te zadania i ten cel musimy wykonać zawsze zgodnie z literą obowiązującego w Polsce prawa. I to jest najważniejszy przekaz. Jeżeli mógłbym o cokolwiek poprosić tutaj, to o to, żebyście państwo w rozmowach z waszymi zdezorientowanymi być może znajomymi, członkami rodzin, tłumaczyli to Polakom, że ten krzyk, ten jazgot, który dobiega dzisiaj zarówno z otaczającego nas świata, jak i z wewnątrz, jest krzykiem spowodowanym przerażeniem, że oto w Polsce zacznie obowiązywać prawo. Że oto w Polsce, że pozatykamy te dziury w tym, no można powiedzieć, swoistego rodzaju durszlaku, jakim był budżet państwa, jakim było traktowana Polska, z którego wyciekały do szerokim strumieniem pieniądze i zasilały i budowały fortuny, a nie tych, którzy bardzo ciężko pracowali. A że krzyczą, nie krzyczą.
Mamy to, że swoje. Prawica Zjednoczona rządzi, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
Ale jeszcze może wydarzenie dzisiejsze, bo to jest w nawiązaniu do świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej. Otóż jak walczono z pamięcią, jak walczy, wciąż walczy pani Gronkiewicz-Waltz z pamięcią po prezydencie Rzeczypospolitej, ale i prezydencie Warszawy także. Pani Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że nie może powstać pomnik w Warszawie upamiętniający pana prezydenta i ofiary katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj powstał komitet społeczny, który przyjął sobie za zasadę taką, że doprowadzimy do powstania pomnika, dwóch pomników, dokładnie dwóch pomników na Trakcie Królewskim. Jest to odpowiednie miejsce, żeby upamiętnić prezydenta, żeby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy wszyscy dokładnie te sceny, kiedy to pani Gronkiewicz-Waltz, jej służby jej podległe, gasiły niedopalone znicze na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim, a więc w miejscu, które przez Polaków zostało wskazane jako miejsce żałoby, upamiętnienia pana prezydenta. No, na szczęście wszystko się zmienia.
Lekcją były to zakazane kwiaty, które też
warszawiacy
przynosili na plac zwycięstwa.
Tak jak za komuny nielegalny krzyż, zakazane kwiaty, tak i teraz. I jaki to ma związek z demokracją? Oni twierdzą, że demokracja teraz jest naruszana. Przecież to nieprawda, to jest zwyczajne kłamstwo. A co oni robili, kiedy rządzili? Oni właśnie wbrew woli narodu, wbrew woli ludzi, którzy... Ten komitet społeczny powstaje po raz kolejny. On powstał bezpośrednio po tragedii smoleńskiej. Jego działalność została zablokowana. Powiedzieli nie i koniec. No ale żadna władza na szczęście wieczna nie jest.
No właśnie. Mamy telefon jeszcze, chyba jeden z ostatnich. Bardzo prosimy. Do Maryja, słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Alicja z Miliczaka, Wrocławia.
Kłaniamy się. Tak, pani Alicjo? rozłączyła się pani Alicja Zmienicza. Mi się wydaje, że to przez przypadek. Jeszcze może pani spróbuje w tej części radiowej, która jest przed nami, o 21.30. Jeżeli nie ma telefonu, to będziemy powoli chcieli podsumować te nasze rozmowy, a więc zaprosiliśmy naszych gości, by omówić sprawy Polski i Polaków, jakie się teraz dzieją, jaki jest stan państwa, czy jeszcze raz uspokoić, a zarazem też poprosić o takie wsparcie, czy też modlitewne, ono też jest ważne, no i takie też demokratyczne, żebyśmy, jak pan mówił, pan marszałek, prostowali myślenie innych.
Oczywiście o modlitwie nigdy nie za wiele. Jestem o tym przekonany i to wynika z mojego serca, że nie byłoby tego sukcesu, nie byłoby tego podwójnego zwycięstwa, gdyby nie też to wsparcie, za które jeszcze raz z tego serca dziękuję, to te modlitwy, które nas...
Myślę, mszę za ojczyznę też 10.
Oczywiście.
Też nas łączyły.
Oczywiście.
Też atakowane, prawda?
I proszę sobie przypomnieć, jak traktowano tych bohaterskich, można tak powiedzieć wprost, ludzi, którzy codziennie gromadzili się na krakowskim przedmieściu na apel jasnogórski z krzyżem, jak wyprowadzona przez Palikota pijana Julia traktowała starsze panie odmawiające różaniec, kiedy oddawano mocz na te modlące się kobiety, gaszono na szyjach modlących się starszych pań niedopałki papierosów, a ówczesny premier Donald Tusk mówił, że no to taki Hyde Park, no takie no właściwie coś naturalnego. Jednak ta pokorna postawa i modlitwa i wiara i żelazna wola tego, który stał na czele Prawa i Sprawiedliwości, czyli Jarosława Kaczyńskiego, doprowadziła do tego zwycięstwa. Ale myśmy nie wygrali, czy nie szliśmy do tych wyborów, żeby tylko teraz rozpamiętywać te nasze bohaterskie, czy krzywdy, nawet, czy szukać pomsty. Drogi ojcze, nad tymi, którzy zachowywali się tak, jak tutaj przed chwilą przywołałem, to trzeba tylko miłosierdzia Bożego i prosić o łaskę nawrócenia, a na pewno my nie będziemy się mścić. Z jednym zastrzeżeniem, tam gdzie prawo było łamane, tam gdzie doszło do naruszenia prawa, to nie ma nic wspólnego z żadną wendetą. To prawo musi zostać wyegzekwowane, to po pierwsze, a po drugie dokończyć ten proces, który zainicjował świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i ten proces, który rozpoczęły rządy Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 i teraz w tych latach, w których wygraliśmy. Jeżeli możemy zasłużyć sobie na państwa zaufanie, to tylko wiarygodną, bardzo ciężką pracę i taką ciężką, wiarygodną pracę obiecujemy.
Dziękujemy bardzo, pan minister.
Bóg zapłać za modlitwę, bo rzeczywiście na tym naszym szlaku wyborczym od wielu, wielu ludzi usłyszeliśmy, że modlą się. To Bóg zapłać, to jest niezwykle ważne. Bóg zapłać także za wsparcie, za to, że tak jak nasz pierwszy rozmówca powiedział, jak ważne jest rzeczywiście pójście na wybory i oddanie głosu na tych, którzy nie zawodzą, bo wiemy, że pan premier Kaczyński nie zawiódł i to jest gwarancją tego, że ta zmiana, dobra zmiana zostanie przeprowadzona. I też Bóg zapłać mediom. Mediom, jesteśmy w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja, mediom, które zawsze stały na straży prawdy. To jest najważniejsze. Gdyby nie wysiłek, te podziękowania mogę złożyć na ręce ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Gdyby nie wysiłek właśnie stania na straży prawdy, to pewnie też tego przełomu by nie było. Także to wszystko złożyło się na tą zmianę, którą my przeprowadzimy.
I ona już z natury, z nazwy jest dobra, oby taka była, ufamy do końca, żeby po prostu życie Polaków, te codzienne i tych zwykłych Polaków się zmieniało na lepsze, oby tak było. Mamy nadzieję, że tak będzie. Oczywiście podsumowujemy ten program, ale się z państwem nie żegnamy, to znaczy zapraszamy także panów ministrów na 21.30, tam kontynuacja dwugodzinna tego tematu i spotkania już z naszymi słuchaczami na antenie Radia Maryja. A ja bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie telefony i oczywiście dziękuję panom tutaj, panu marszałkowi, panu ministrowi za obecność i rozmowy z naszymi słuchaczami.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.